Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Ze mną w studio pan dr Dariusz Lipiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Z Rzymu łączy się z nami redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa Wszystko Co Najważniejsze. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
A ze stolicy Filip Memhes, Tygodnik TVP. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
A temat krajowy chciałbym rozpocząć od wydarzenia, jakim jest wspólna lista senacka opozycji. To jest taki polityczny projekt wspólny Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. I łączą się tutaj dwa wątki. Pierwszy wątek to jest wątek generalnie koalicji między PSL a Polską 2050. Chciałbym postawić pytanie, co może łączyć bardzo wielkomiejską partię z ludowcami, z partią wiejską, czyli z elektoratami, które w sumie w niewielkich, można powiedzieć, w niewielkiej liczbie tematów jakoś się krzyżują. A druga sprawa to, czy z listą senacką nie jest jednak pewien problem, ponieważ jeśli dobrze odczytuję tą listę, ona gwarantuje obecnym senatorom opozycji miejsce na listach wyborczych. Czy nie jest to jednak mechanizm betonujący scenę polityczną w sposób negatywny? Mam tutaj na uwadze to, że jednak politycy są rozliczalni i są wystawiani ze względu i na dorobek, i na szacunek społeczny, i też na pewną normalną w procesie demokratycznym walkę między tymi, którzy jeszcze w polityce nie są, a aspirują, a tymi, którzy są. Dariusz Lipiński, jak pan ocenia, może najpierw tą wspólną listę, a później przejdziemy do wątku kwestii relacji Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.
No teoretycznie nie ma takiego ryzyka zabetonowania, dlatego że ordynacja jest większościowa, senacka ordynacja jest większościowa w jednomandatowych okręgach wyborczych, więc teoretycznie każdy polityk może sobie z własnego komitetu wystartować i uzyskać mandat. No ale oczywiście praktycznie jest tak, że to jest zresztą coś, co doprowadziło do rewizji moich poglądów na jednomandatowe okręgi wyborcze, bo ja kiedyś byłem zwolennikiem, też byłem przekonany, że to jest dobry pomysł. Natomiast no, okazuje się, że wyborcy jednak nie głosują w tych jednomandatowych okręgach na osoby, tylko głosują na ugrupowania. To znaczy zwolennik opozycji zagłosuje na zwolennika opozycji, zwolennik rządzący, zwolennik rządzącej prawicy zagłosuje na tę osobę, którą zgłosi
Zjednoczona Prawica.
Więc to jakby tego praktycznie to betonuje, teoretycznie nie powinno.
Tak? Ale mówiąc o betonowaniu, mam na myśli takie betonowanie wewnątrzpartyjne, to znaczy nikt z tych kandydatów, którzy są gdzieś jeszcze aspirujący do wejścia do polityki, no w tym momencie nie ma szans, by zostać wystawionym.
No to jest w ogóle cecha charakterystyczna naszego systemu politycznego, no bo podobnie jest w praktyce przynajmniej. Nie wiem, czy to będzie oficjalnie ogłaszane, ale praktycznie tak to wygląda, że zdecydowana większość tych osób, które są w tej chwili posłami, mają ten mandat poselski, no będzie wystawiona przez, to dotyczy wszystkich ugrupowań sejmowych, będą wystawieni no, z tak zwanych biorących miejsc, więc to to jest problem, tak powiedziałbym, całego systemu politycznego w Polsce.
Plus, jak słyszymy, Roman Giertych, który podobno ma być też senatorem z ramienia Platformy Obywatelskiej, no, czy kandydatem na senatora.
I to jest, ja powiem tak, jeżeli tak będzie, to będzie potwierdzenie tej mojej tezy, że to nie chcę powiedzieć, że gdyby konia wystawić na liście, to wyborcy zagłosują, ale oczywiście tak, zwolennicy obecnej opozycji nie będą się przejmowali różnymi kontrowersjami wokół pana Giertycha, tylko na niego zagłosują, jeżeli zostanie on wystawiony w odpowiednim dla niego okręgu wyborczym.
Tadeusz Lipiński wskazuje na bardzo ciekawy wątek, jeśli chodzi o wspólną listę, nie tyczące się listy, ale właśnie dawnego już sporu, trochę zapomnianego, JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, czy też nie JOW-y. I zwracam się do Filipa Memchesa, czy w pewnym sensie nie jesteśmy jednak krok dalej w naszej demokracji, bo faktycznie ten temat trochę spadł z agendy, to znaczy jeszcze parę lat temu mieliśmy takie poczucie, że JOW-y mogą nam zapewnić wyższą jakość rządzenia, lepszą jakość demokracji. Dzisiaj chyba już widzimy, że wcale tak nie musi być. Coś przetestowaliśmy, jeśli o to chodzi w polskiej demokracji, Filip Memches.
Wydaje mi się, że po prostu nie ma tutaj, że jakby no przebrzmiał ten temat. Być może ten temat JOW-ów stał się po prostu w jakiś sposób ograny. Być może to jest jakieś dyskusje wokół JOW-ów. One jakby no z nich wyciągnięto takie wnioski, że to jednak jest rozwiązanie, które nie będzie się sprawdzać, to pojawiły się po prostu nowe tematy. Poza tym scena polityczna się w Polsce polaryzuje, można tak powiedzieć, i jakby ta polaryzacja nadaje charakter debacie publicznej, więc wydaje mi się, że to jest istota. No, oczywiście cały czas wraca ten temat im bliżej wyborów, ten temat zużycia tych różnych, tych głównych sił politycznych, pojawiają się jakieś nowe byty polityczne, właśnie to jest wszystko
no,
na
w pewnym sensie wracam do wątku wspólnej listy, w pewnym sensie przed zużyciem chroni ta idea, my jesteśmy antypisem, tak, bo normalnie patrzy się trochę na polityków, czy oni są zużyci, czy oni już mogą coś nowego wnieść, czy oni się podobają wyborcom, w tym przypadku to schodzi na dalszy plan, pierwszym planem jest to, jesteśmy antypisem, jesteśmy razem, możemy wygrać. Zgodziłby się pan z taką perspektywą?
No, wydaje mi się, że to jest istota rzeczy. To znaczy, oczywiście jest jakaś grupa wyborców, którzy zawsze co 4 lata oczekują jakiejś nowości i się nabierają na tą nowość, bo proszę zauważyć, że właściwie no, pojawiają się co 4 lata pojawiają się jakieś takie populistyczne propozycje, jakieś nowości, ale okazuje się, że to nie jest żadna nowość, że to są jak najbardziej przedstawiciele establishmentu, którzy odgrywają pewną rolę po to, żeby w jakiś sposób przyciągnąć wyborców rozczarowanych do tych sił establishmentowych, no po to, żeby oni dali się po prostu na to nabrać.
Albo prawda? Wyborców ze świeżą pamięcią, prawda? Tak jak Palikot, który miał być nową jakością, a potem wyszło, że jest to po prostu beton Platformy Obywatelskiej, a czy też pani poseł Katarzyna Lubnauer, która była przedstawicielką partii Ryszarda Petru Nowoczesna, też jest w chwili obecnej w tym mainstreamie opozycyjnym.
Bo to jest cały czas mainstream, można powiedzieć, tak? Ale to jest akurat tutaj pytanie jeszcze o co innego, mianowicie to jest fenomen polskiego integralnego liberalizmu, to znaczy co 4 lata pojawia się jakiś byt polityczny, który ma reprezentować ten taki integralny liberalizm, na który tak naprawdę no z jednej strony nie ma zapotrzebowania, to są ugrupowania, które one raczej pełnią rolę języczka uwagi, tak? W razie czego stają się po prostu potrzebnym jakimś koalicjantem, może nie koalicjantem nawet, ale w różnych kluczowych głosowaniach przydają się, prawda? No one pełnią rolę przede wszystkim takiego dodatku do tych wszystkich takich sił antyprawicowych, które właśnie przede wszystkim występują z tymi postulatami modernizacji Polski, widzę pewnego postępu, osobliwie pojętego postępu, prawda? To jest ten nurt polityczny, który od ponad 30 lat jest w Polsce, ale w tym nurcie politycznym no, jest też ta część właśnie tych ugrupowań integralnego liberalizmu. Ruch Palikota miał być czymś takim, Nowoczesna miała być czymś takim, no i Polska 2050 też jest jakby kontynuacją tego, zresztą nie przypadkiem jedyna.
Od razu jak pan redaktor czyni taką analizę, to się zastanawiam, czy lewicowa partia Razem nie jest najbardziej szczera i zachowująca chyba taką własną lewicową tożsamość, bo ona się nie dała wchłonąć przez SLD, ona nie dała się wchłonąć do tego mainstreamu lewicowego. Odróżnia się Zandberg jednak od Czarzastego cały czas. To jest chyba tylko taki jedyny fenomen polityczny czegoś nowego, co zachowuje swoją tożsamość. Zgodziłby się pan z tą tezą?
Powiem tak, rozważyłbym tą tezę. Nie jestem tak do końca przekonany, chociaż oczywiście no, są przesłanki do tego, żeby to w taki sposób rozważać. Niewątpliwie tutaj, jeśli byśmy porównywali Polskę 2050 z partią Razem, no to jest ta różnica. Znaczy Polska 2050 to jest establishment, to jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, no taki pomysł, użyję takiego określenia, które pojawia się, które jest rodem raczej z krajów postsowieckich. To jest politechnologia po prostu, politechnologia tych sił politycznych, które tych sił obecnej opozycji, które właśnie próbują tutaj zagrać w taki sposób, że jest jakaś grupa wyborców.
To, panie redaktorze, postawmy tutaj kropkę i przechodzę do Michała Kłosowskiego i prosiłbym o refleksję nad taką kwestią, którą Filip Memhes wywołał. Czy jeśli przyjąć, że partia Polska 2050 to jest tylko i wyłącznie polityczny PR, czy jakaś forma politechnologii, no to czy faktycznie ten związek z ludowcami, z tą częścią ludowców, bo tam też jest wyraźnie rozłam między Kosiniakiem a Sawickim, Markiem Sawickim. Czy on może przynieść sukces, pańskim zdaniem, sukces wyborczy?
Sukces wyborczy, kiedy do wyborów mamy jeszcze 6 miesięcy, przynajmniej ponad pół roku trochę, jest w zasadzie dzisiaj nieprzewidywalny, bo tak dużo może się wydarzyć w sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej, że przewidywania są bardzo trudne. Jednakże pod koniec tego ostatniego tygodnia taki wewnętrzny sondaż przez Rzeczpospolitą został ujawniony. Wewnętrzny sondaż właśnie Polski 2050 i PSL-u, gdzie 16% podobno wyborców łącznie ma na te dwie zjednoczone partie głosować. Wiadomo, że zawsze jest element nowości, czy jakieś połączenia, czy jakieś informacje, która wyborców napędza. Więc pytanie brzmi, czy to połączenie zostało ogłoszone, czy tam wspólna lista nie została ogłoszona za wcześnie w tym kontekście. Jednakże ja wciąż mam takie wrażenie,
że... A wierzy pan w ten projekt? Wierzy pan w taki projekt, że Szymon Hołownia, nie wiem, przyjedzie na wieś, stanie przy traktorze, przy kombajnie, będzie mówił na przykład właśnie o hodowli mięsa, hodowli jakichś zwierząt futerkowych, to wszystko, czego jednak PSL broniło. Czy wierzy pan w wytworzenie takiej narracji, panie redaktorze? Czy to jest możliwe?
Tak. Nie muszę w to wierzyć. Jestem przekonany, że gdyby Szymon Hołownia dostał informacje o tym, że dzięki temu uzyska kilka głosów wyborczych, zrobi to. No, tak działa niestety polityka i nie tylko w kontekście tego polityka, ale też innych. Ja generalnie nie wierzę w politykę i nie wierzę w polityków w takim sensie, w jakim pan redaktor mówi. Uważam jednak, że ten wyścig wyborczy jest absolutnie jeszcze nie do rozstrzygnięcia. Przewidywać dzisiaj, co się wydarzy na jesieni, jest rzeczą absolutnie karkołomną. Myślę jednak, że...
No to w takim razie, no bo przecież takie pytanie też sobie stawiają Hołownia i Kosiniak-Kamysz. To w co oni wierzą w takim razie? Bo oni jednak, można by powiedzieć, wbrew tutaj tezie pana redaktora, że to jest za daleko, próbują taki długodystansowy sojusz budować.
Wie pan, zawsze dobrze wskazać, że sukces istnieje, nawet jeżeli go nie ma. Wioski Potiomkinowskie świetnym przykładem tego wszystkiego są. Więc byłbym tutaj bardzo ostrożny w przewidywaniu wyników wyborczych w najbliższym czasie. Kibicuję jednakże jednemu w polskiej polityce i tym wyborom jesiennym. Nowości idei, bo przede wszystkim uważam, że zabetonowanie polskiej polityki na tym polega, na tym, że nie chodzi tu o ludzi. Ludzie są cały czas i to jest we wszystkich systemach wyborczych, niezależnie czy to jest Polska, Włochy czy Wielka Brytania, ale bardzo bym życzył sobie i też wszystkim chyba nam, żeby trochę więcej nowych, świeżych idei wchodziło w sytuacji, w której no, świat zmienia się tak szybko. No,
byłbym tutaj bardzo sceptyczny, czy chociażby z takiego związku może jakaś idea paść. Zwracam się do mojego gościa w studio, Dariusza Lipińskiego. Co może łączyć, wracam do tego mojego pierwszego pytania, co może łączyć wieś z wielkim miastem w takim politycznym programie?
No niestety w tym wypadku nie idea, tylko doraźny interes polityczny, to znaczy jakiś tam relatywny sukces wyborczy. Oczywiście to ten twór czy ten byt polityczny nie wygra wyborów w sensie zdobycia największej liczby głosów spośród wszystkich ugrupowań. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że w przypadku PSL-u to nie jest pierwszy tego typu eksperyment, ponieważ już 4 lata temu Polskie Stronnictwo Ludowe no, przygarnęło na swoje listy kilku no, znacząco rozpoznawalnych polityków dawnego konserwatywnego skrzydła Platformy. I to się obu stronom opłaciło. To znaczy, no, takie nazwiska jak Marek Biernacki w Trójmieście, czy
nasz senator, nasz w sensie podpoznański.
Tak jest. Jacek Protasiewicz we Wrocławiu. No, Marek Biernacki po raz pierwszy dla PSL-u wywalczył mandat w województwie pomorskim od roku chyba 2001. Więc tu jakaś taka synergia nastąpiła.
Staje się, że nie mylę z Gdyńskiego okręgu tak, jeszcze, tak, który jest bardzo trudny.
Tak. Więc ja myślę, że panowie Hołownia i Kosiniak-Kamysz myślę, że są, że liczą na powtórzenie tego efektu sprzed 4 lat i bo z jednej strony mamy PSL, który no, jest silny raczej w małych ośrodkach na prowincji, ale ma tam cały czas silne struktury, których nie ma Polska 2050. Z drugiej strony ugrupowanie pana Hołowni no, daje jakieś, ma elektorat jednak wielkomiejski w tych swoich tam 10, czyli oni tam mają.
Ale czy panie doktorze, czy na miejscu Kosiniaka nie obawiałby się pan czegoś takiego, że jednak tu wydaje mi się, że chyba najbardziej paradoksalnie życzenie Michała Kłosowskiego, by powstawały i nowe idee, ono się pojawia na wsi, ponieważ rolnicy widzą, co się dzieje w programie Nowy Ład, widzą ten trend, który może totalnie zrewolucjonizować, czytaj, doprowadzić niemalże do końca rolnictwo, czy jednak nie będzie taka przeszkoda, że to zaufanie do partnera koalicyjnego, oczywiście dla tej wsi, która głosuje na PSL, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przecież bardzo skutecznie odbija większość elektoratu wiejskiego, ale czy jednak ten elektorat nie pomyśli, aha, ale zaraz, no czy my powinniśmy głosować na kogoś, kto reprezentuje i popiera agendę, która jest wbrew naszym interesom?
Ja nie sądzę, żeby to było jakieś przesadne ryzyko, bo chcę przypomnieć, że no przez kilka ładnych lat PSL było jednak tą radykalną, częścią tej radykalnej, tej totalnej w cudzysłowie opozycji. Oni od pewnego czasu no troszkę ochłonęli i wrócili w stronę no, centrum, czy takiego większego umiaru. No ale przez ładnych kilka lat w zasadzie mówili jednym głosem z tą najbardziej totalną częścią opozycji, czyli z Platformą Obywatelską. I myślę, że wszystko, co było do stracenia w elektoracie wiejskim, to już zostało stracone. Teraz można jedynie próbować odzyskiwać, nie wiem z jakim skutkiem.
Postawmy tutaj kropkę, a ja zapraszam państwa do części międzynarodowej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście w Warszawie Filip Memches, w Rzymie Michał Kłosowski, a w Poznaniu wraz ze mną Dariusz Lipiński, a w części międzynarodowej chciałbym porozmawiać o Niemczech. W mijającym tygodniu ambasador Niemiec wdał się, Thomas Bagger wdał się taką niespotykaną w dyplomacji politykę czy dyplomację twitterową, może tak trzeba by to ująć, komentując wypowiedź wicepremiera Mariusza Błaszczaka, krytyczny wobec Niemiec. Napisał ambasador: tak, czy pan minister wie, ile miliardów złotych Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię? Mało dyplomatyczny wpis, wywołał dosyć potężną, jak na komentarze w stosunku do dyplomatów, debatę w Polsce. Jednakże bardzo ciekawy tekst w piątkowej Rzeczpospolitej opublikował Jędrzej Bielecki pod tytułem, subtytuł tegoż tekstu: Berlin nie chce być dłużej chłopcem do bicia. I Bielecki trochę wzywa do tego, byśmy postarali się podsumować to okienko dyplomatyczne dla Polski w ostatnim roku i wskazuje, że trochę odwracają się siły. Niemcy nie chcą być już tym kajającym się chłopcem do bicia. Zatrzymali Nord Stream, raczej powrotu do tego nie ma, jednakże przyjmują powoli inicjatywę dyplomatyczną. Wskazuje Bielecki chociażby na wynegocjowanie pokoju w Kosowie między Serbią a Kosowem, czy też naciski na prezydenta Joe Bidena, by ten zluzował trochę z ceł, które pozwoliłyby ożywić gospodarkę zachodnią. I autor Rzeczpospolitej pokazuje, że w tych negocjacjach w ogóle Polska nie odgrywa specjalnej roli. Czy uważacie, że trzeba zatem przejść z poziomu takiego krytycznego, często używanego na potrzeby wewnętrzne, do pewnego poziomu może nowego otwarcia współpracy, może znów trójkąt weimarski, może znów próba takiego wejścia do poszerzenia polskiej roli, ale już nie tyle kontra Niemcy, ale może w jakiejś współpracy. Michał Kłosowski.
Oj, to jest bardzo długie zagadnienie, bo ta uwaga pana ambasadora to jest uwaga, uznajmy ją delikatnie za mało dyplomatyczną, bo można ją oczywiście odwrócić i zadać pytanie, a jak wielkie pieniądze płynęły do Moskwy z Berlina przy okazji kontraktów zbrojeniowych, przy okazji różnych innych działań, w których Rosja była Niemcom bardzo potrzebna. Dodajmy też na marginesie tego wszystkiego, że w tych wydarzeniach światowych dzisiaj, czyli głównie rywalizacji między Niemcami a Chinami, między Stanami a Chinami, to Niemcy są jednym z głównych przegranych. Dlaczego? Bo wymiana handlowa między Niemcami a Chinami była jedną z najwyższych w ogóle. Jednocześnie współpraca niemiecko-amerykańska również kwitła. Więc nie dziwi, że po tym roku kompletnej zapaści i marazmu niemieckiej dyplomacji Niemcy zdały sobie sprawę, że tracą tak wiele, że nie mogą już po prostu dłużej stać bezczynnie. Co do przyszłości relacji Warszawy i Berlina, ja myślę, że spodziewać się nie powinniśmy żadnego...
A Warszawy, Berlina i Paryża? Czy możemy sobie wyobrazić, że będziemy tym trzecim kołem napędowym Europy? Wielu na nas tak właśnie, tak o nas myśli, wskazuje, a nie da się tego zrobić w ciągłym takim rytmie konfrontacyjnym chyba.
Panie redaktorze, będziemy trzecim, a na zasadzie czwartym kołem Europy, a może drugim tak naprawdę, wcale nie musimy mieć do tego Niemiec ani Francji. To jest takie myślenie, które myślę, że gdzieś już przestaje obowiązywać, bo wszystkie prognozy 2035-2050 rok pokazują, że Francja i Niemcy znajdują się co najwyżej na stabilnej równi, a może nawet trochę równi pochyłej, również gospodarczo, w kontekście trwałej i różnych innych elementów. A Polska bez jakiegoś hura optymizmu jednak mozolnie wchodzi po tych schodkach dalej. My w zasadzie w Polsce powinniśmy zdać sobie sprawę z czegoś innego. No, znaczy, oczywiście mamy partnerów w Europie, a nie wrogów czy przeciwników. Musimy z partnerami to gadać. Ale cóż stoi na przeszkodzie, żeby Warszawa prowadziła podmiotową politykę, zarówno ekonomiczną, jak i zagraniczną? No ja bym sobie tego bardzo życzył. I na koniec jeszcze tylko dodam, że wydaje mi się, że przynajmniej dla Amerykanów obecna sytuacja, która się w Europie znajduje, to znaczy coraz ściślejsza współpraca z Polską, osłabianie trochę tych relacji franko-amerykańskich i niemiecko-amerykańskich, też jest w pewien sposób korzystne, bo polski rynek jest znacznie bardziej chłonny, a jednocześnie jesteśmy państwem przyfrontowym, co czyni z Polski i czynić jeszcze przez długi czas będzie, bo tego konfliktu nie spodziewałbym się wygaszenia wkrótce. Ważne miejsce na mapie.
Postawmy tu kropkę. I jak na tą sprawę patrzy Filip Memhes?
No, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Niemcy są w sensie formalnym naszym sojusznikiem, sojusznikiem w NATO i sojusznikiem w Unii Europejskiej. Ale no właśnie, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, mamy często w debacie publicznej do czynienia z takim fetyszyzowaniem Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że ta... Przede wszystkim no to oczywiście po stronie opozycji, także jej zaplecza medialnego, jej zaplecza intelektualnego, no są, krążą te idee federalnej Europy, prawda, i tego takiego, powiedziałbym, idealizowania stosunków polsko-niemieckich, właściwie zrzucania winy na polski rząd, że to właściwie tylko w ostatnich latach przez polski rząd popsuły się te stosunki, a zawsze to było wszystko bardzo dobrze. I to jest, pomijam już jakby stojące za tym interesy polityczne, którymi kierują się osoby wygłaszające takie opinie. Tymczasem no, Unia Europejska to jest przede wszystkim jeden wielki stół negocjacyjny. I tak trzeba bardzo realnie.
No właśnie, i pytanie, czy wykorzystaliśmy to okienko negocjacyjne, czy ten rok spowodował, że nasza pozycja się, no właśnie, jest taka sama, zmniejszyła, zwiększyła, to jest, wydaje się, chyba dobry okres, rok po wojnie, aby to rozważać.
Bardzo trudne pytanie z uwagi na to, że tak jak w przypadku pandemii, tak samo w przypadku wojny w Ukrainie, to był pewien sprawdzian dla Unii Europejskiej, także dla jej jedności. No i okazało się, że oczywiście mamy wiele wspólnych decyzji, prawda, które podejmuje Unia Europejska, ale jednak te sprawdziany, one jednocześnie ujawniły bardzo potężne różnice w ramach Unii Europejskiej. I o tym trzeba pamiętać. To znaczy, wydaje mi się jednak, że trzeba zwracać uwagę na te różnice interesów poszczególnych państw. No i to jest przede wszystkim problem, tak? Ale też jakby nie, tutaj bym nie płakałbym z tego powodu. To znaczy, to jest pewna prawda, tak? To znaczy, powinniśmy się pozbywać pewnych złudzeń, tak? Unia Europejska jest tam potrzebna jako pewne narzędzie też realizacji naszych własnych interesów, bo tak podchodzą do tego inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Ale je przecież realizujemy. No ja przynajmniej odczytuję w taki sposób wpis ambasadora Bagera, że Niemców jednak szokuje to, że polski minister może skrytykować tak wprost, bez pewnego krygowania się, Berlin i nie czuje się w tym zażenowany. To znaczy właśnie prowadzi politykę podmiotową, ale czy o to trochę nie chodzi ta gra? Czy o to nie chodzi w tej grze? Zwracam się do Dariusza Lipińskiego, że faktycznie idziemy na ostro, natomiast zaraz potem, krok dalej, no budujemy jednak coś, co będzie nam się obopólnie opłacać.
Znaczy mnie takie reakcje niemieckie, bo to nie jest pierwsza, przecież różne kontrowersje były przy publicznych różnych wystąpieniach poprzedniego ambasadora, pana Anta von Loringhofen. Ja mam wrażenie, że bo jeżeli dwóch kolejnych ambasadorów jakby popełnia podobne fopa, no to, to nie są ich indywidualne fopa, tylko to już jest moim zdaniem, no świadczy o pewnym kierunku polityki zagranicznej ich kraju, który oni reprezentują. I myślę, że Niemcy cały czas to sprawiają takie wrażenie, jakby byli zaskoczeni właśnie tą ich zdaniem zbyt dużą samodzielnością Polski w polityce
trochę
europejskiej.
Chyba są zaskoczeni, naprawdę.
Są, oni się nie mogą, chyba się nie mogą do tego przywyknąć. Natomiast oczywiście to jest tutaj pewna różnica też naturalna, bo no przypomnijmy, Unia Europejska nie jest jednorodnym organizmem. Tutaj przedmówcy wspominali o różnych liniach podziału. No jedną z podstawowych linii podziału w moim przekonaniu jest stosunek do Stanów Zjednoczonych, do obecności, zwłaszcza do obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Zarówno Niemcy, jak i Francja no jednak tradycyjnie, w cudzysłowie, są antyamerykańskie w tym sensie, że ich polityka zmierza przynajmniej do ograniczenia obecności Stanów Zjednoczonych w Europie, zwłaszcza militarnej. No nasz oczywisty interes polega na tym, żeby ta obecność amerykańska była jak największa. I no, skąd się brały tak bliskie relacje polityczne Niemiec z Rosją przed wybuchem wojny? No przecież nie ze znaczenia Rosji jako partnera gospodarczego, bo obroty Niemiec z Polską są 2,5 razy, były przed wojną, 2,5 razy większe niż z Rosją. Z niewielkimi Czechami były 1,5 razy większe niż z Rosją. Z całą Grupą Wyszehradzką, no to tam kilka razy większe niż z Rosją. Więc Rosja nie była dla Niemiec aż tak, ilościowo przynajmniej, aż tak ważnym partnerem handlowym, żeby to prowadziło aż do takiego zbliżenia politycznego, jakie przez właściwie dziesięciolecia miało miejsce. To u podłoża w moim przekonaniu było to, że no również w interesie Rosji było wypchnięcie czy ograniczenie obecności Amerykanów w Europie.
No a pośrednio, też roli tych państw buforowych, takich jak Polska. Ale tak. Czy myśli pan, że to się może teraz zmienić? No są pewne symptomy pozytywne gospodarcze. No nie wiem, Mercedes w Jaworze, tak? Będzie tą wielką fabrykę gdzieś budować. Widać, że te związki gospodarcze między nie tylko Niemcami, ale także i Francją, one ciągle gdzieś jednak wzrastają. Czy to może być nowe otwarcie wspólnej
Myślę, że może być. To znaczy, to wymaga przemyślenia przez Republikę Federalną Niemiec ich relacji w stosunku do polityki polskiej. Dlatego, że ja myślę, że tutaj szansa na to jest, dlatego, że no, jesteśmy dla Niemiec ważnym partnerem gospodarczym, oni dla nas również. I te przykłady, które tutaj pan redaktor przytoczył, są istotne. Ja myślę, że politycy niemieccy będą pod presją swoich środowisk gospodarczych, żeby jednak te relacje jakoś uspokoić. Natomiast oczywiście mamy do czynienia z dosyć mocno zmienioną sytuacją polityczną w stosunku do tego, co było przed wybuchem wojny na Ukrainie, no bo no w naturalny sposób cały region, w którym Polska jest największym państwem regionu, no jakoś się tam wyemancypował spod tej kurateli, w cudzysłowie, starej Unii.
Krótko zapytam na koniec tego wątku Filipa Memhesa, czy ta połamana Europa, o której pan wspomniał, może się jeszcze politycznie poskładać? Czy widziałby pan chociażby w jednak rosnącej świadomości zagrożeń globalnych, pozaeuropejskich, to jako taki nowy zwornik odbudowywania jedności europejskiej, czy też jest pan sceptykiem?
Ja jestem sceptykiem, to znaczy oczywiście to byłoby bardzo pożądane, taka Europa, która byłaby skonsolidowana, natomiast no nie przeskoczymy tych różnic, one są realne. Oczywiście są państwa, które próbują właśnie forsować ten model federalny, ten model takiego supermocarstwa, ale moim zdaniem za tym kryją się tak naprawdę interesy narodowe tych państw. To jest bardzo ciekawe w przypadku Niemiec, bo Niemcy w ten sposób jakby znalazły po II wojnie światowej taki kostium dla swojego nacjonalizmu. One przecież wcześniej ten nacjonalizm był taki bardzo jawny, otwarty. Natomiast dzisiaj ten nacjonalizm niemiecki, on właśnie przybrał taki ubrany jest takie szaty europejskości, pewnego takiego, to jest pewna oferta taka pokojowa, taka pozytywna i to bardzo dobrze, oczywiście z polskiej perspektywy to jest taka zmiana na lepsze, zdecydowanie i to, że możemy z Niemcami współpracować na różnych polach. Natomiast no, nie łudźmy się, to tutaj jakby narody są pewną rzeczywistością i różnice między narodami są pewną rzeczywistością i różnice między interesami narodowymi są pewną rzeczywistością. Więc
Panie redaktorze, postawmy w tym miejscu kropkę, bo musimy już przechodzić do trzeciej części naszego magazynu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w nim Michał Kłosowski, Filip Memches i Dariusz Lipiński. W trzeciej części chciałem porozmawiać z wami o pomyśle Donalda Tuska, pomyśle 600 zł dla wynajmujących mieszkania, dla biorących kredyty hipoteczne. Ma być to ograniczone wiekiem do 45 roku życia, czyli no dla takich, nazwijmy to, młodych plus. Natomiast chciałem was zapytać, czy ten pomysł faktycznie ma sens. No, gdybym ja był deweloperem, albo gdybym ja był bankiem i wiedziałbym, że wszyscy co do jednego moi klienci z grupy, wiekowej, która pewnie stanowi niemały procent tychże wszystkich klientów, brałby kredyt mieszkaniowy, bądź też chciałby kupić ode mnie mieszkanie i to mieszkanie byłoby dotowane o to miesięczną kwotę 600 zł, to bym po prostu o to podniósł cenę. Nie wiem, czy myślę w sposób, patrzę na Dariusza Lipińskiego, racjonalny, no bo jeśli tak, no to ten pomysł jest nieracjonalny, bo wówczas wszyscy, którzy się na ten program nie załapią, bez tego 600 plus będą musieli 600 minus albo 600 plus ze swojej kieszeni, patrząc inaczej, dopłacić. Czy jest to pomysł przemyślany pańskim zdaniem?
Nie wydaje mi się. Znaczy złośliwie powiedziałbym tak, no jest to być może pierwszy pomysł od 7 lat, taki programowy, który został zgłoszony, ale to oczywiście ja się tu troszeczkę wyzłośliwiam. Opozycja, ta twarda opozycja istotnie przez no już prawie 2 pełne kadencje żadnych propozycji programowych dla wyborców nie miała, więc tak sobie tutaj to rzucono. Problem nie polega na jakby kłopotów z popytem, tylko z podażą mieszkań. Tu jest problem. Mieszkań jest po prostu za mało. A dopiero na drugim miejscu jest to, czy one są tanie, czy drogie, czy kogoś stać, czy kogoś nie stać. Więc to jest, wydaje mi się, że to jest takie postawienie wozu przed koniem. No najpierw trzeba mieć pomysł na budowanie tych mieszkań, na to, żeby ich było więcej. I dopiero jak one będą, to można się martwić tym, że powiedzmy tych młodych ludzi, czy tych młodych plus, nie stać w wystarczającym stopniu, żeby w posiadanie takiego mieszkania wejść. Więc trochę to jest tak postawione na głowie, tak sądzę.
Jakkolwiek problem jest bardzo poważny, dostępność do mieszkań i do kredytów, patrząc na ilość udzielonych kredytów hipotecznych, która bardzo radykalnie spadła, gdzieś się doczytałem, że nawet o 50% mniej kredytów hipotecznych jest udzielanych. To znaczy, że 50% ewentualnych nabywców mieszkania no, nie przystąpiła do takiego zakupu. Michał Kłosowski, jak pan patrzy na pomysł Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle na problem polityki mieszkaniowej, bo ona wydaje się przez wszystkie rządy od końca komuny nie została właściwie rozwiązana?
Znaczy, w zasadzie nie tylko przez rządy od końca komuny, ale przez ostatnie pół wieku polityka mieszkaniowa jest jednym wielkim chaosem, dramatem dla wielu, nie tylko młodych, ale w ogóle dla wielu Polaków. Po pierwsze, to co zostało powiedziane, co powiedział Dariusz Lipiński, no mieszkań nie ma. Mieszkań nie ma i nie
będzie. Mimo niżu demograficznego, bo tak na logikę powinno być tak, że jak jest nas mniej, no to tej substancji powinno być więcej, prawda?
Tak, tylko że mimo, że jest nas mniej, to część bardziej zamożnych osób w obliczu kryzysu woli swój kapitał inwestować właśnie w mieszkania, co czyni je coraz bardziej trudniej dostępnymi. Więc polityka mieszkaniowa w Polsce w ogóle wymaga jakiegoś ogromnego remontu, nomen omen. I co ciekawe, w zasadzie partia Razem ma jedyną w miarę sensowną odpowiedź na te problemy. To znaczy nie chodzi o dopłaty do kredytów, nie chodzi o kredyty 0%, nie chodzi o takie rzeczy. Chodzi o to, żeby budować mieszkania, które za tanie pieniądze mogą być potem wynajmowane poprzez ten wynajem spłacane.
No tak, ale to nie jest rozwiązanie, bo kto ma zapłacić za budowę tego mieszkania, panie redaktorze? To jest pytanie w tym momencie.
Oczywiście.
Nie wiem, czy partia Razem ma tą odpowiedź, ale...
Oczywiście, ale nie jest to kwestia jednej ultimatywnej odpowiedzi. Wracając do Donalda Tuska, uważam, że co więcej, nie jest to tylko jakiś przypadek czy problem, ale byłby to wielki błąd, gdyby takie rozwiązania weszły w życie, no bo ci wszyscy, którzy się na polityce mieszkaniowej w Polsce bogacą, deweloperzy, chociaż dookreślając ten cytat, który pan przywołał, Donald Tusk tam jasno powiedział, że te kwestie dopłat, kryzysu 0% mają nie dotyczyć dużych deweloperów oraz ludzi posiadających kilka mieszkań. On to tam bardzo jasno powiedział w tej wypowiedzi, ale niestety znamy i wiemy, jak to w Polsce bywa, więc powiem się, że tak czy siak właśnie posiadacze mieszkań by na tym korzystali. Ale wracając, wydaje mi się, że polityka mieszkaniowa w Polsce nie jest rozwiązywana tą jedną czy drugą decyzją, tylko koniecznością zbudowania pewnej wizji, planu. PiS-owi się to ewidentnie nie udało. Program Mieszkanie Plus spalił na panewce absolutnie. I tu też właśnie upatrywałbym głównego źródła słów Donalda Tuska, dekodując trochę przyczynę takiego komunikatu w tym momencie. Po prostu jest to jeden z największych blamarzy rządów PiS i dlatego Donald Tusk taki właśnie ton uderzył, żeby dyskusję wokół tego wywołać. Wątpię, żeby ktokolwiek miał jasno rozwiązane sytuację.
To od razu wywołany przez redaktora Kłosowskiego temat przeniosę do Filipa Memchesa i zapytam, czy polityka mieszkaniowa obok widać rosnącego tematu kwestii obyczajowych, kwestii aborcyjnej będzie tym głównym motywem kampanii wyborczej? Chyba wydaje się, że na to jest ta gra.
Na to jest ta gra i wydaje mi się, że w ogóle rozmawiając na temat tej propozycji tego właśnie programu mieszkaniowego, my trochę zadajemy pytanie nie o sedno sprawy, bo sednem sprawy nie jest sensowność tego programu, tylko sedno sprawy to jest socjotechnika tak naprawdę. To jest kwestia właśnie kampanii wyborczej, to jest kwestia tego, w jaki sposób partia, która wysuwa taką propozycję, no chce pozyskać wyborców. I mam takie przekonanie, że ten pomysł on nie zadziała mimo wszystko.
No, ale panie redaktorze, no ja bym tu jednak polemicznie wkroczył, czy według zasady na bezrybiu rak ryba, no to jest taki pomysł chyba na dzień dzisiejszy, gdyby porównać pomysły kampanijne czy polityczne, jedyny na rynku, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową. Znaczy, gdyby pan mnie zapytał o pomysły, politykę mieszkaniową innych partii, no dobrze, Michał Kłosowski właśnie wskazał na partię Razem, ale Donald Tusk chyba na razie no, podbił stolik idei, jeśli o to chodzi.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest takie pewne hasło, które mimo wszystko ja nie mam przekonania, że ono w jakiś sposób tutaj zadziała, bo to jest jednak, z jednej strony bardzo ładnie brzmi, tak, ale jednak to dotyczy jakby pewnej, tutaj trzeba bardziej kombinować, to znaczy jednak przemyśleć, jak, co to znaczy, że będą dopłaty. To jest pewna, to nie jest takie proste jak, nie wiem, jak dofinansowanie w prostych, gdzie, nie wiem, w przypadku programu 500+, gdzie bardzo konkretna była mowa o pewnych transferach. tutaj to jest bardziej skomplikowane. Ja mam wrażenie, że jednak tutaj powinna być dyskusja o to, kto ma słuch społeczny. Jakie środowiska polityczne w Polsce mają słuch społeczny. I odnoszę wrażenie, że w tym wypadku tutaj tego słuchu społecznego brakuje.
I ostatnie pytanie w tej serii. Zwracam się do Dariusza Lipińskiego. Temat jest poważny. Co zrobić, by uniknąć pewnej socjotechniki właśnie w tym temacie? No, pojawiają się takie hasła, mieszkanie prawem, nie towarem. Pojawiają się takie hasła, że każdemu trzeba jakoś to zapłacić, zasponsorować. To jest problematyczne z ekonomicznego punktu widzenia, także z etycznego częściowo. Co zrobić, i by politycy zachowywali się odpowiedzialnie w tej materii?
Ja myślę, że to jest decyzja wyborców po prostu. Ja zgadzam się, że to jest taka nieczysta licytacja realnymi problemami, tak, dla rozwiązania których nie ma się pomysłu, ale udaje się, że się ma, że ma się jakieś tam cudowne sposoby. Ja sądzę, że jednak po tych 30 już paru latach demokratycznych doświadczeń, ludzie w Polsce często się nabierają jeszcze wyborcy na różne...
Stan ten miejski wiecznie żywy?
Ale coraz mniej jednak. I myślę, że to z wyborów na wybory coraz mniej popłaca. Natomiast oczywiście samo to zjawisko będzie, politycy będą takie obietnice rzucali.
Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Moje kanoniczne pytanie, ale już bardzo krótko proszę o odpowiedzi. Co czytacie, co polecacie naszym słuchaczom do czytania? Michał Kłosowski.
Człowiek poszukiwania sensu Wiktora Frankla. Przypomnienie bardzo ważnej lektury.
Świetna klasyka. A Filip Memhes co poleca?
Wreszcie się ukazał się polski przekład bardzo ważnego, wielkiego eseju Thomasa Manna, Rozważania człowieka apolitycznego. Jeśli też rozmawialiśmy w dzisiejszej audycji o pewnych interakcjach niemiecko-rosyjskich, to te niemiecko-rosyjskie interakcje intelektualne, kulturowe, to warto przemyśleć także właśnie czytając tą książkę.
Wydany przez Ośrodek Myśli Politycznej, bardzo cenna pozycja. A Dariusz Lipiński, co poleca?
Ja u pana redaktora byłem tak niedawno temu, bo w ubiegłym tygodniu, że jeszcze cały czas kontynuuję lekturę grubego, niełatwego, ale bardzo głębokiego dzieła Józefa Ratzingera, Jezus z Nazaretu. Po raz któryś już oczywiście czytam, ale i z okazji Wielkiego Postu, i z okazji niedawnego odejścia papieża Benedykta. Tak sobie smakuję tę lekturę.
Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Dariusz Lipiński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu.
Michał Kłosowski, dziękuję.
Kłaniam się nisko.
I żegnam również Filipa Memhesa. Kłaniam się.
Dziękuję, kłaniam się, dziękuję, do usłyszenia.
Ja się z państwem żegnam, życząc dobrej nocy i dobrego nowego tygodnia. Dobranoc państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.